Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Toksyczne relacje. Autor Bernardo Stamateas. Czyta Jarosław Łukomski. Tym, którzy każdego dnia używają swoich słów, aby wzmacniać innych i dobrze im życzyć. Podziękowania. Pragnę wyrazić największą wdzięczność całemu zespołowi, który umożliwił powstanie tej książki. Sylwii, Krystynie, Karinie i Sylwanie. Dziękuję zwłaszcza doktorowi Juanowi Carlosowi Kuzniecowowi za wsparcie i życzliwość, których nigdy mi nie szczędził. Wstęp. Nadużycia występują we wszystkich obszarach naszego życia, a ich skala narasta, co sprawia, że coraz bardziej agresywnie i impulsywnie traktujemy siebie i innych. W związku z tym ważne jest, byśmy wszyscy nauczyli się pozytywnie wyrażać swoje frustracje, gniew i impulsywność, które mogą wynikać z nierozwiązanych problemów emocjonalnych. Choć samo czytanie książek nie rozwiązuje problemów związanych ze złym traktowaniem, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, choćby w fachowej literaturze. Istnieją bowiem narzędzia, które mogą nas wesprzeć w rozwiązaniu tego problemu, takie jak opisywane w tej publikacji treningi asertywności, z powodzeniem stosowane na całym świecie. Przez rozmowę i wyrażanie empatii jesteśmy w stanie uzdrowić nasze relacje z innymi ludźmi i ze sobą. Osoby, które potrafią okazać empatię i odpowiednio odnosić się do świata, są bliżej realizacji swoich marzeń. Mam nadzieję, że ty również będziesz jedną z nich. Do zobaczenia na szczycie. Bernardo Stamateas. www.stamateas.com. Rozdział pierwszy. Przemoc werbalna. 1. Niewidoczne ciosy. Przemoc werbalną możemy zdefiniować jako atak, strategię, którą agresor wprowadza w życie poprzez swoje słowa i wypowiedzi po to, aby nas kontrolować i pokazać, jaką ma nad nami władzę. Nawet gdy mamy do czynienia z reakcjami sporadycznymi, musimy nauczyć się odróżniać, czy są one wynikiem sytuacji przypadkowej, czy też w umyśle takiej osoby zrodził się długoterminowy plan, strategia lub większy cel, który postanowiła osiągnąć, nie zważając na skutki uboczne, czyli to, co na swojej drodze niszczy. Sprawca przemocy wie, że słowo ma moc. Wie, że zranić drugą osobę może nie tylko uderzeniem, lecz także słowem. Uderzenie jest zdarzeniem widocznym dla wszystkich, ale atak werbalny, czy to sporadyczny, czy regularny, powtarzany tak długo, aż przyjmiesz jego treść jako swoją prawdę, pozostawia niewidoczne emocjonalne siniaki. W obecności oprawcy trzeba stale zachowywać czujność, ponieważ atak może nadejść w każdej chwili. Początkowo taka osoba często wydaje się szczera i uśmiechnięta. Należy pamiętać, że konflikt fizyczny zawsze zaczyna się od słownego. Najpierw atakuje się słowami, a potem przechodzi do rękoczynów. 2. Narcyzy, psychopaci i neurotycy. Wiele osób stosuje przemoc emocjonalną i psychiczną, agresję psychiczną, przemoc słowną, tortury psychiczne, terroryzm intymny, manipulację emocjonalną. Wszystkie formy niewidzialnej przemocy, aby osiągnąć zamierzony cel lub by wszystko mieć pod swoją kontrolą. Są ludzie, dla których ukryta przemoc stanowi sposób na życie i utrzymanie. Najczęściej tego typu drogę obierają trzy typy osobowości. Narcyz, psychopata i neurotyk. Narcyz to osoba, która mówi sobie: jestem wyjątkowy i życzę sobie wyjątkowego traktowania. Naturalnie inni nie są dla niego wyjątkowi i nie zasługują na wyjątkowe traktowanie. Takie osoby umierają z zazdrości za każdym razem, gdy odnosisz sukces i cierpią, gdy obserwując cię zauważają, że osiągnąłeś cel, który sobie założyłeś. Psychopata uprzedmiotawia drugiego człowieka. Uważa go za obiekt jednorazowego użytku. Będzie go używać tak długo, jak będzie służył jego celom, a potem odrzuci bez wyrzutów sumienia i bez poczucia winy. Na naszej drodze może też stanąć neurotyk, który będzie próbował nami manipulować, wzbudzając w nas poczucie winy. Taki rodzaj agresji nie pozostawia fizycznych śladów, ale niewidoczne blizny, afektywne siniaki i wielki ból w życiu tych, którzy poddawani byli manipulacji. Wszystkie te fakty mają ogromne znaczenie. Kiedy mamy do czynienia z tego typu osobami, musimy mieć świadomość problemu, ponieważ zjawisko ukrytej przemocy narasta w sposób niewiarygodny, można by powiedzieć, że wręcz niekontrolowany. ludzie coraz częściej ujawniają psychopatyczne i narcystyczne cechy osobowości. Z tą rzeczywistością stykamy się we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, w których nawiązujemy osobiste relacje. 3. Psychopaci. Na swojej drodze życia spotykamy różnych ludzi. Dobrych i złych, pełnych nadziei i przygnębionych, szczęśliwych i nieszczęśliwych. Są ludzie, którzy mogą wnieść coś do naszego życia, być bodźcem motywującym nas do tego, abyśmy sięgali po więcej. Spotykamy też ludzi toksycznych, czyli takich, którzy odmawiają pomocy zamiast ją nieść, którym przeszkadzają twoje dobre samopoczucie i sukces. Wśród ludzi toksycznych szczególnie wyróżnia się jedna grupa, która zdaje się powiększać z dnia na dzień. Psychopaci. Ludzie bez zasad moralnych, którzy dążą do celu po trupach. Na początku są zwykle uwodzicielscy, mili, uprzejmi, ale po pewnym czasie ich psychokopniaki, czyli toksyczny sposób działania, stają się coraz bardziej odczuwalne i niebezpieczne. Właśnie dlatego należy zachować czujność. Najlepszym sposobem na zidentyfikowanie, czy mamy do czynienia z psychopatami, jest poznanie ich sposobu działania, myślenia, zrozumienie strategii. Dzięki temu nie dopuścimy, aby nieodwracalnie zmienili nasze życie. Zacznijmy więc od zdefiniowania, czym są psychokopniaki. Psychokopanie, psicopata deas, to słowo, którego używa się w Argentynie. Mówimy tak zwykle, gdy wiemy, że druga osoba próbuje nami manipulować i bez skrupułów wykorzystać sytuację, w której się znajduje, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić. Jedną z podstawowych cech psychopaty, która stanowi dla niego ogromną zaletę, a dla jego otoczenia ogromną wadę, jest postrzeganie innych nie jako ludzi, czyli z zachowaniem poczucia hierarchii i szacunku należnego każdemu, lecz jako przedmioty, jako rzeczy, których może używać dla swojej przyjemności, dla osiągnięcia własnych korzyści. Psychopata posługuje się innymi jak surowcem, wykorzystuje zwłaszcza umysły ludzi i uważa ich za przedmioty, przez co nie czuje się odpowiedzialny za swoje psychopatyczne działania. Psychokopniaki stały się częścią codziennego życia. Znajdujemy je wszędzie wokoło, a także w mediach, z których na co dzień czerpiemy informacje. Choć dzieje się to poza naszą świadomością, kumulują się i wypełniają nas do tego stopnia, że w wyniku tego nagromadzenia wzbudzają w nas wrażliwość i drażliwość, które w efekcie destabilizują nasze emocje. Dla psychopaty drugi człowiek pełni funkcję utylitarną, zostaje wykorzystany i wyrzucony. Ludzie ci nie okazują empatii, ponieważ jej nie odczuwają, a ich sposób bycia czyni z nich istoty okrutne. Potencjalnie agresywny małżonek, który dodatkowo ma skłonność do manipulowania innymi, będzie potrafił znaleźć słabe punkty drugiego człowieka, które dadzą mu punkt zaczepienia niezbędny do rozpoczęcia procesu dominacji. Nie każdy psychopata jest osobą zdolną do popełnienia przestępstwa. Psychopatą może okazać się dowolna osoba, także z naszego najbliższego otoczenia, przyjaciel, nauczyciel, a nawet partner. To ktoś, kto słownie manipuluje nami w taki sposób, by osiągnąć to, co sobie zamierzył. Nie musi tego robić stale, może jedynie sporadycznie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że psychopata jest osobą wytrwałą, która niezmordowanie dąży do realizacji własnych celów. Jej piętą achillesową jest frustracja, to jej wrażliwy punkt. Kiedy psychopata zaprojektuje działanie, które z jakiegokolwiek powodu nie może zostać zrealizowane, wówczas doznaje dekompensacji i całkowicie traci kontrolę. 4. Strategia wolna i progresywna. Chociaż na początku trudno nam uświadomić sobie, że mamy do czynienia z osobą stosującą przemoc w relacji osobistej, z czasem zaczynamy dostrzegać, że coś jest nie tak. W tym momencie relacji powoli docierają do nas fizyczne i emocjonalne konsekwencje tolerowania przemocy. Czujemy utratę energii, niepokój duchowy, emocje, jakie wywołuje w nas poczucie odrzucenia przez osobę, która na początku była dla nas wyjątkowa i niezrównana. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że obrzuca nas obelgami i dostrzegać, jak bardzo nas deprecjonuje, ponieważ wraz z upływem czasu i umacnianiem się relacji przemoc staje się coraz bardziej widoczna. Nastaje moment, gdy przemocowiec już nie ma żadnych oporów i porzuca ostrożność. Jego obraźliwe słowa i dyskredytowanie drugiej strony są oczywiste. Jednakże osoba doświadczająca przemocy długo nie zdaje sobie z tego sprawy. Kiedy wreszcie dostrzeże przemoc, która jest ofiarą, zaczyna myśleć. Jak to możliwe, że ten książę z bajki, w którym się zakochałam, jest psychopatą, który mnie maltretuje? Jak to jest, że tak uwodzicielski szef okazuje się oprawcą? A pomyśleć, że ten przyjaciel, który był gotów oddać za mnie życie, tylko chciał zyskać na moim towarzystwie. Kiedy odkrywamy, że padliśmy ofiarą przemocy, cierpi nasza samoocena. Maska sprawcy przemocy spada i zaczynamy zauważać jego postępowanie. Wtedy mówimy sobie: jak mogłam tego nie zauważyć? Jakim głupcem byłem? Co jest ze mną nie tak? I kiedy wreszcie dostrzegamy wszystkie te niepokojące sytuacje, manipulacje, której byliśmy poddani, do bólu, który wywołuje w nas odkrycie prawdziwej twarzy bliskiej nam osoby, dołącza gniew skierowany przeciwko nam samym. Odczuwamy złość, gdyż okazaliśmy się tak łatwowierni, tak naiwni, że tak długo nie dostrzegaliśmy, co się dzieje. W wieku 4 lub 5 lat dzieci uczą się używać obraźliwych słów i szyderstw do zdobywania władzy społecznej. W wielu przypadkach wykorzystują zdobytą władzę przez cały czas, w różnych miejscach. W sali lekcyjnej lub na podwórku szkolnym, w kawiarni, na korytarzach, w środkach transportu oraz coraz częściej w sieci, ekranach komputerów i telefonów komórkowych. Przemocy można się nauczyć. Skłonność do niej to nie jest coś wrodzonego. Nie zaczyna się nagle, ale stopniowo zadomawia w nierównych relacjach jako forma wykorzystania władzy. Dlatego spotykamy kobiety, które potrzebowały lat, aby zdać sobie sprawę, że żyją w sytuacji przemocowej. Zwłaszcza jeśli jest to przemoc psychiczna, społeczna lub seksualna. Jak już wspomnieliśmy, nie tylko przestępca może nas potraktować psychokopniakami. Może to zrobić nawet 4-letnie dziecko. W takiej sytuacji zastanawiamy się, jak to jest możliwe? Jak to możliwe, że ono to tak dobrze robi? Faktem jest, że jeśli takie zachowanie powszednieje, to staje się jedynym sposobem komunikacji, częścią kultury rodziny i definiuje sposób, w jaki jej członkowie się ze sobą komunikują. Najgorsze i najbardziej niebezpieczne jest to, że takie działanie normalizowane staje się niewidoczne i przestajemy postrzegać je jako coś, co nie jest zdrowe. 5. Uważaj. Agresor na horyzoncie. Bez wątpienia można stwierdzić, że ten, kto doświadcza fizycznego znęcania, niemal zawsze doznaje również poważnej szkody psychicznej. Przemoc werbalna, słowna, zwykle stanowi pierwszy krok poprzedzający agresję fizyczną. Werbalne znęcanie się jest najłatwiejszym sposobem poniżenia drugiej osoby i sprawienia, że czuje się ona nikim. Często towarzyszą mu także inne formy maltretowania – seksualne, fizyczne, ekonomiczne i tym podobne. Szkoda wyrządzana przez przemoc słowną może dotyczyć różnych obszarów, takich jak obszar emocjonalny. Sprawca przemocy wie, że jesteś delikatny i podatny na manipulacje i potrafi manipulować twoimi emocjami. Wie, jak sprawić, że się zdenerwujesz lub poczujesz smutek. Jednak w innych przypadkach idzie o wiele dalej. Jego celem jest wyprowadzenie cię z równowagi. Jego zamiarem jest destabilizacja, dlatego starannie oblicza i planuje każdy swój ruch. Będzie cię obserwował, aby sprawdzić, czy już osiągnął zamierzony cel. Nie spocznie, dopóki nie sprawi, że stracisz poczucie równowagi psychicznej, przez co zaczniesz reagować emocjonalnie i przestaniesz jasno myśleć o tym, co jest dla ciebie korzystne, a co nie. Obszar zachowań. W tej strefie oprawca będzie próbował zniszczyć twoją wolę i poczucie własnej wartości. Zaatakuje cię, abyś dał mu to, czego szuka i pragnie. Będzie nawet próbował sprawić, że aby go zadowolić, przestaniesz robić to, na czym ci zależy i co w założeniu ma ci przynieść konkretne rezultaty. Stracisz z oczu swoje cele, pasje i potrzeby. Obszar duchowy. Sprawca przemocy będzie się starał oddalić cię od tego, co jest transcendentne, od twoich marzeń i spokoju wewnętrznego. Jeśli mu się to uda, osiągnie swój cel. Sprawi, że zapomnisz o swoich planach i zamierzeniach. Dyskredytowanie, krzyk i obelgi stanowią jedynie część arsenału środków, jakimi posługuje się oprawca. Należą do nich także manipulacja i oszustwo. Sprawca jest wielkim showmanem, dzięki swojemu sposobowi mówienia oraz przekonaniom przyciąga uwagę otoczenia. Musimy jednak pamiętać, że w naszym życiu nikt nie powinien być lustrem, w którym chcemy się odbijać. Nie powinniśmy naśladować innych, myśląc, że są lepsi, że mają wszystko, czego zawsze pragnęliśmy. Wynoszenie innych na piedestał i traktowanie ich jako ideału, do którego powinniśmy dążyć, umniejsza naszą wartość. Zaczynamy czuć strach przed brakiem akceptacji i niedocenieniem. Stajemy się zależni od ich aprobaty. Jeśli czuję, że przestaję być sobą, jeśli zaczynam wycofywać się z własnych decyzji, to zachowania te są potwierdzeniem, że oprawca osiągnął swój cel. Zdołał nas sobie podporządkować. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.